Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałyga, a z nami w studiu Joachim Brudziński, europoseł do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Kłaniam się i poseł ze Szczecina od wielu, wielu lat.
Panie pośle, no to konkret. 9 czerwca Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 3 mandaty do Europarlamentu?
Wie pan, w tej chwili walczymy o to, żeby utrzymać liczbę mandatów w okręgu 13, czyli w okręgu obejmującym województwo zachodniopomorskie i województwo lubuskie. Specyfika tych wyborów do Europarlamentu polega na tym, że nie ma stałej liczby przypisanych mandatów do okręgu i dlatego jest tak ważne, żebyśmy jako mieszkańcy Pomorza Zachodniego, jako mieszkańcy Stargardu, Koszalina, Myśliborza, Świnoujścia, Wałcza, całego naszego województwa w tych wyborach wzięli udział, bo przy niskiej frekwencji mandaty mogą odpłynąć. Nie mówię tutaj o mandatach Prawa i Sprawiedliwości, tylko w ogóle o mandatach. Był taki czas, gdzie mieliśmy tylko 2 mandaty w naszym okręgu, w naszym województwie, a proszę państwa, coraz więcej decyzji i to decyzji skutkujących w waszych budżetach domowych, w waszych portfelach zapada na poziomie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. To nie jest tak, że to są jakieś wybory mało istotne z punktu widzenia, nie wiem, mieszkańca Lipian, czy mieszkańca Chojny, czy Trzcińska Zdroju. Wasz głos tutaj, nasz głos na Pomorzu Zachodnim jest tak samo ważny jak głos mieszkańca Berlina, mieszkańca Brukseli, mieszkańca Paryża i dlatego tak ważne jest, żebyśmy w tych wyborach wzięli udział. 9 czerwca idźmy na wybory.
Ja pytam o te 3 mandaty nie bez przyczyny, a to dlatego, że no, koalicja nie idzie razem, to nie będzie koalicja obywatelska, koalicja europejska. Osobno do wyborów idzie trzecia droga, osobno do wyborów idzie nowa lewica i może się okazać tak, że ktoś nie przekroczy progu wyborczego 5%, a wtedy mandaty powędrują do waszego koszyka.
No to nie ma takiego prostego przeliczenia. Oczywiście bardzo dobrze byłoby, gdyby tak się wydarzyło, jak pan redaktor mówi. Natomiast proszę państwa, po raz pierwszy 5 lat temu udało nam się wprowadzić Prawo i Sprawiedliwości. Udało nam się wprowadzić 2 mandaty. To był mandat mój i pani minister Elżbiety Rafalskiej z Gorzowa. Byłoby super, gdyby Prawo i Sprawiedliwość liczbę 2 mandatów utrzymało, a w tej chwili robimy wszystko, żeby no, poprzez tą pokorną pracę, bo pokory nigdy politykom dosyć, prosić państwa o głosy, prosić państwa o obecność na tych wyborach, a jak już się państwo zdecydujecie, no to pamiętajcie o liście numer 7, liście Prawa i Sprawiedliwości i głosujcie na ludzi, którzy tutaj żyją na co dzień, tutaj założyli rodziny, tak jak ja, tutaj urodziły się moje dzieci, a co do naszych głównych konkurentów, no to tak się złożyło, że zarówno Lewica, jak i Trzecia Droga postawiła na liderów list osoby spoza naszego regionu. No, jaki sens głosować na mieszkańca Podlasia albo podwarszawskiego Józefowa? Głosujmy na ludzi, którzy są od dziesięcioleci, a niektórzy nawet od urodzenia związani z Pomorzem Zachodnim, związani z naszą ziemią.
No to porozmawiajmy właśnie o Pomorzu Zachodnim, o inwestycjach na Pomorzu Zachodnim. Prawo i Sprawiedliwość obawiało się, że Platforma Obywatelska, że Koalicja Obywatelska nie będzie kontynuowała planów inwestycyjnych tych dużych. Między innymi mówię o terminalu kontenerowym w Świnoujściu. Wczoraj minister Kosiniak-Kamysz powiedział, że ta inwestycja będzie kontynuowana. Podobnie jak CPK.
No wie pan, zarówno jeżeli chodzi o CPK, jest tyle wątpliwości, jest tyle niejasnych deklaracji ze strony rządzących, że no daj Boże, żeby te inwestycje były kontynuowane. Jeżeli chodzi o Pomorze Zachodnie, to poprzedni rząd, minister Marek Grubarczyk przede wszystkim, ale przede wszystkim poprzedni zarząd morskich portów Szczecin-Świnoujście doprowadził ten proces inwestycyjny do takiego stanu i do takiego etapu, że bardzo trudno byłoby się dzisiaj rządzącym z tej inwestycji wycofać. Wie pan, no jesteśmy w sytuacji takiej, że no w ostatnich dosłownie godzinach ukazała się informacja, jaką stratę w przeciągu ostatniego kwartału, czyli już za czasów rządu Platformy Obywatelskiej, poniosła taka firma, taki gigant jak Orlen. Ponad 30 miliardów strat. No to są rzeczy wręcz niewyobrażalne. Ja dostaję bardzo niepokojące informacje ze Świnoujścia od ludzi zatrudnionych przy budowie kolejnego zbiornika gazowego, że od kilku miesięcy podwykonawcom nie są wypłacane pensje, że takie firmy jak Mostostal, inni podwykonawcy no stoją w tej chwili na krawędzi bankructwa, bo niewypłacane są pieniądze podwykonawcom, więc oby nie było powrotu do tej polityki z lat 2000 2007-2015, gdzie przedsiębiorcy bankrutowali.
Pan mówi o budowie dróg.
Ja mówię w tej chwili o budowie, tak, wtedy bankrutowali podwykonawcę na budowach dróg, ale też i w innych obszarach, a w tym wypadku mówię konkretnie o inwestycji na terenie gazoportu, więc lepiej dmuchać na zimne. Wie pan, ja w ogóle wychodzę z założenia, że przy tym bardzo intensywnym sporze politycznym są takie obszary, które powinny być spod tego sporu wyłączone. Takim obszarem jest bezpieczeństwo, takim obszarem jest infrastruktura. Zawsze powtarzałem, kiedy byłem jeszcze ministrem spraw wewnętrznych i administracji, czy kiedy byłem wicemarszałkiem, że dla mnie, dla Prawa i Sprawiedliwości Pomorze Zachodnie, Stargard, Szczecin, Świnoujście nie mają barw partyjnych. I myślę, że mogą to potwierdzić liczni samorządowcy, którzy byli beneficjentami olbrzymich transferów finansowych do gmin. I na terenie tej tak zwanej Polski popegeerowskiej pojawiły się inwestycje po raz pierwszy niejednokrotnie po 1945 roku. Ten projekt wsparcia w ramach Polskiego Ładu, ale przede wszystkim tego programu wsparcia gmin popegeerowskich skutkował tym, że Pomorze Zachodnie podczas naszych rządów zmieniało się, i to zmieniało się na lepsze. Świetlice, ochotnicze straże pożarne, różnego rodzaju inwestycje w kulturę, ale również w koła gospodyń wiejskich. My zawsze uważaliśmy, że Polska to nie tylko duże metropolie, to nie tylko Warszawa, Poznań czy Gdańsk, ale to również ta Polska pozametropolitalna. Takie miasta jak właśnie Stargard, jak Myślibórz, jak Gryfino. I dlatego uważam, że warto nas popierać.
Panie pośle, no to zapytam o politykę Unii Europejskiej. Uważa pan, że ona powinna się w tej chwili przemodelować, i zaczął pan mówić o bezpieczeństwie, że są takie kwestie, no, które no, wymagają zgodności. Czy polityka Unii Europejskiej w kwestii właśnie bezpieczeństwa i tej wschodniej części, także naszego kraju, bo sąsiadujemy ze wschodem, czy na przykład podniósłby pan rękę za fortyfikowaniem Polski Wschodniej?
Ale wie pan, ja nie muszę za tym podnosić rękę dzisiaj, bo ja podnosiłem rękę za projektem modernizacji służb mundurowych, kiedy byłem ministrem spraw wewnętrznych i administracji, odtwarzałem posterunki policji, między innymi w Wiżajnach, czyli na Przesmyku Suwalskim. Podnosiłem rękę jako członek tego rządu za ustawą skutkującą modernizacją polskiej armii. To przecież Jarosław Kaczyński, którego skądinąd będziemy gościć w najbliższą sobotę w Kozielicach, w gminie Kozielice o godzinie 16:00, to jest powiat pyrzycki. Bardzo serdecznie państwa radiosłuchaczy na to spotkanie z naszym liderem w sobotę o godzinie 16:00 w Kozielicach pod Pyrzycami. Serdecznie zapraszam, jest to spotkanie otwarte. Każdy z państwa, kto ma ochotę posłuchać, zadać pytanie Jarosławowi Kaczyńskiemu, jest serdecznie na to spotkanie zaproszony. A wracając do pańskiego pytania, dzisiaj nie ma innej drogi, jak modernizować polską armię, jak ją wspierać. No ale jak słyszę ministra Siemoniaka i pana świeżo nawróconego na realizm polityczny i na bezpieczeństwo Donalda Tuska, który deklaruje nagle 10 miliardów złotych na budowę umocnień wzdłuż naszej granicy z Białorusią i z obwodem królewieckim, a jak wchodzimy do szczegółów, to okazuje się, że tam mają być jakieś bagna odnawiane, czy naturalne przeszkody, no to obawiam się, że w tym wszystkim jest bardzo dużo takiego picu i sprzedaży dymu, a mało konkretów. Pamiętamy, jak krytykowano nasz rząd za budowę muru na granicy, jak klaskano na filmie Agnieszki Holland, filmie szargającym godność i mundur polskiego żołnierza Straży Granicznej. Jeżeli się nawrócili na realizm, jeżeli te działania będą podnoszone, to wtedy jak najbardziej tak, ale wie pan, moi koledzy byli na kontroli poselskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej i okazało się, że to jest wszystko tak naprawdę właśnie taki polityczny pic, że ten projekt budowy zapór na naszej wschodniej granicy tak naprawdę nie ma żadnego przełożenia na konkrety, na akty legislacyjne, odwołują się do naszych projektów ustaw, programów.
No właśnie pan napisał na swoim Twitterze, że obecnie rządzący dokonują takiego fikołka logicznego, czyli przedstawiają pomysły Prawa i Sprawiedliwości jako swoje.
No bo tak jest, no wie pan, no ja naprawdę szczerze gratuluję tym wszystkim fajnopolakom, co sobie poprzyklejali te serduszka papierowe biało-czerwone albo te 8 gwiazdek symbolizujące te wulgarne słowa, które były przez 8 lat do nas kierowane, że nagle dzisiaj przyznają rację Prawu i Sprawiedliwości, chociażby w kwestii zapory na granicy polsko-białoruskiej. Wszyscy pamiętamy, jakie wręcz historyczne szaleństwo ogarnęło w wtedy opozycję. Pamiętamy, co wygadywała pani Agnieszka Holland, co wygadywała pani Róża Thun, co wygadywała pani Janina Ochojska, co wygadywał Frasyniuk, nazywający polskich żołnierzy i Straż Graniczną psami i śmieciami. No to są słowa tak niegodne, a jednak padały. Donald Tusk tak naprawdę ich stanowisko popierał, bo sam mówił, że wpuśćmy tych ludzi, bo oni idą do nas w poszukiwaniu lepszego życia. A dzisiaj nagle, nawrócony na realizm, mówi, nie, to są ludzie na rosyjskich wizach przywiezieni przez Putina. Kiedy my o tym mówiliśmy, kiedy podjęliśmy decyzję o budowie zapory, no to wtedy byliśmy przez Tuska nazywani, że to będzie wielki wał, że my nigdy tego muru nie zbudujemy. Po czym nagle okazuje się, że on chce 10 miliardów przeznaczać, bo się nawrócił na realizm. Daj Boże, żeby to nawrócenie było prawdziwe i szczere, ale tak jak powiedziałem i napisałem, mi ta łaska wiary w to, że oni akurat się tutaj na ten realizm polityczny nawrócili i nagle stali się partią antyrosyjską, no nie do końca jest dana.
To na koniec naszej rozmowy zapytam o to. Prawo i Sprawiedliwość jest antyeuropejskie, czy nie?
Proszę pana, ja wstępowałem do partii Porozumienie Centrum jako student Uniwersytetu Szczecińskiego na początku lat 90. To Porozumienie Centrum, które było pierwszą partią, zanim powstało Prawo i Sprawiedliwość, było środowiskiem politycznym, które postulowało wejście Polski do EWG wtedy jeszcze. Opowiadaliśmy się za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Nas na Pomorzu Zachodnim nikt nie musi przekonywać do tego, jakie korzyści płyną z tego, że w Unii Europejskiej jesteśmy. Nie jestem politykiem antyniemieckim. Jestem mieszkańcem Szczecina od przeszło 30 lat i zawsze byłem za tym, żeby Polska w Unii Europejskiej była i jestem nadal, pod jednym warunkiem. Żeby Unia Europejska była taką, do jakiej wstępowaliśmy. Żeby była zbiorem suwerennych, niepodległych, demokratycznych państw, a nie żeby przekazywać kompetencje państw narodowych w obszarze obronności, w obszarze polityki społecznej, w obszarze polityki zdrowotnej, w obszarze finansów, w obszarze podatków urzędnikom w Brukseli. Bo proszę pana, od 5 lat obserwuję w Parlamencie Europejskim, jak europosłowie niemieccy, francuscy potrafią skutecznie zabiegać o własne interesy narodowe. Jest szczytem politycznej naiwności, nieroztropności uważanie, że Unia Europejska załatwi za państwa narodowe wszystkie problemy. Nie, urzędnicy w Brukseli zawsze będą kierować się albo interesem tej korporacji urzędniczej brukselskiej, albo interesem własnych państw narodowych. I zawsze twardo w Parlamencie Europejskim musimy zabiegać o interesy Polski, o interesy Pomorza Zachodniego, ziemi lubuskiej i dlatego kandydujemy do Europarlamentu i nie jesteśmy partią eurosceptyczną, a wręcz przeciwnie.
Joachim Brudziński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był moim waszym gościem prosto ze studia. Pan zdaje się do myśli Boże dzisiaj idzie.
Tak, zapraszam na spotkanie, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym spotkaniu jutrzejszym w Kozielicach pod Pyrzycami z premierem, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Zapraszamy serdecznie.